Bardzo tak króciutko chcę się podzielić takim słowem. Mam taką wiarę i takie przeświadczenie, że może niektórym przynajmniej to pomoże w takim przybliżeniu się do Jezusa Chrystusa, który jest naszą drogą do Ojca, i że nam to pomoże w podejmowaniu decyzji, bo słuchajcie, bywa tak, że podejmujemy różnego rodzaju decyzje. To są związane decyzje z czasem z prozaicznym naszym życiem, z kupnem czegoś. Często podejmujemy decyzje takie już wewnętrzne, duchowe. Idziemy w takim procesie zmiany, chcemy się zmieniać, chcemy się uświęcać. I bywa tak, że dotyka nas pewne świadectwo, na przykład jakiegoś człowieka, który złoży cudowne świadectwo o swojej przemianie, albo usłyszymy coś w Słowie i nas to tak zafascynuje. Ja to też mówię ze względu na swoje osobiste doświadczenie. I bywa tak, że natychmiast przychodzi ta myśl, taka prosta i szczera. Pamiętajcie, że to jest na pewno prosta i szczera myśl. Chcę tak samo, chcę się tak samo zmienić. Potrzebuję się zmienić, mam już dosyć albo grzechu, albo swojej słabości, albo czegoś, że czegoś nie potrafię. Zrobię już nareszcie ten pierwszy krok. I bardzo często zabieramy się za tę zmianę, podejmujemy decyzję, po czym okazuje się, że za jakiś czas widzimy, że po prostu przestaje to działać, że zaczynamy wchodzić w jakieś zamieszanie, tak naprawdę nic się nie stało, diabeł nas chwyta taką pułapkę umysłu i na głowę nam zaczyna siać takie myśli. No widzisz, nic się nie dzieje, a przecież złożyłeś swoje śluby Panu. Powołuje się często na Słowo, pokazuje nam Słowo. My zaczynamy chodzić w takim poczuciu winy, w takim poczuciu zawstydzenia i takie kółko się zamyka. I jesteśmy przygnębieni i nie potrafimy nieraz sobie z tymi emocjami i uczuciami poradzić. Nie wiem, czy byliście w takim miejscu, ale ja w takim miejscu byłam i powiem wam, że czasami widzę, że to się jakby powtarza. I słuchajcie, jaka jest rada? Bo jest taki moment, że my jesteśmy w stanie podjąć decyzję i robimy to w sposób taki cielesny, w sposób taki umysłowy, że całym swoim umysłem, cieleśnie, emocjonalnie podejmujemy, ale jest też taki moment podejmowania decyzji, o którym mówi Boże Słowo, że ono jest podejmowane sercem. Czyli w głębi mojego ja, w głębi mojego wewnętrznego człowieka, w moim duchu, to jest ta głębia, która przyzywa głębie wśród huku wodospadów. Tam, gdzie obecność Ducha Świętego istnieje, tam, gdzie obecność Ducha Świętego jest, tam potrzebuje zapaść ta decyzja w duchu. I czy to przychodzi tak szybko i tak łatwo? Nieraz przychodzi szybko, nieraz przychodzi łatwo, ale z jednej strony musimy zwrócić uwagę, i Biblia nas tego naucza, Słowo nas tego naucza, że to jest też pewien proces. To jest też pewien proces od otrzymania objawienia, jest ta droga od otrzymania objawienia. Serce Ojca jest pełne objawienia i cudowny Duch Święty przynosi objawienie od serca Ojca przez dzieło krzyża do naszego wewnętrznego człowieka i uczy nas tej wrażliwości, uczy nas słuchać i uczy nas podejmować decyzje tak, aby ta decyzja zapadała w naszym wewnętrznym człowieku. Bardzo często ta decyzja zapada też pod wpływem słowa, objawienia ze słowa. To jest istotne. I każdy z nas potrzebuje poświęcić czas, jeśli potrzebujesz podjąć decyzję w jakiejkolwiek dziedzinie życia, w czymkolwiek ci jest ta decyzja potrzebna, to potrzebujesz znaleźć czas, żeby się oddzielić od zgiełku, od zagonienia, od zamieszania, od tego wszystkiego, co przynosi takie prozaiczne życie. Oddzielić się, zamknąć do swojej komory, wziąć ze sobą słowo, modlić się. Cudownym narzędziem jest modlitwa językami, kiedy ta modlitwa sprawia, że Duch Pański pozwala ci się wyciszyć. Ty wchodzisz w takie miejsce wyciszenia i znajdujesz się w swojej głębi i możesz rozmawiać z Duchem Świętym, możesz Mu zadawać pytania. Chcę podjąć decyzję, potrzebuję podjąć decyzję. Nie wiem, co mam zrobić na dzień dzisiejszy. I stajesz w takiej prawdzie. Zachęcam siebie zawsze i ciebie tutaj na tym miejscu. Stawaj zawsze w prawdzie. I mów, nie potrafię, jeśli nie potrafisz. Bądź szczery przed Panem na maksa. Na tyle, na ile potrafisz. I powiem wam, że to naprawdę się opłaca. Kiedy czytamy słowo, Ewangelii Mateusza jest przepiękny rozdział, 11 rozdział, 27 werset. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Zadajmy sobie pytanie, jak wielu z nas potrzebuje dzisiaj ukojenia dla swojej duszy? Jak wielu z nas potrzebuje ukojenia dla swojej duszy? Jak wielu z nas potrzebuje światła dzisiaj, światła objawienia w miejscu podejmowania decyzji? Jak wielu z nas tego potrzebuje? Jak wielu z nas stoi przed takim miejscem? Ten obraz Jezusa, który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest cudowny obraz i cudowne stwierdzenie Jezusa. Jezus wiedział, kim jest, od kogo pochodzi, do kogo zmierza, kogo reprezentuje, kogo objawia na ziemi, kogo przynosi na ziemię. I on był świadomy tego, że wiedział, co dokładnie mówi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, ja jestem godzien, ja jestem posłany przez Ojca. Jeśli do mnie przyjdziesz, znajdziesz ukojenie. I teraz jest pytanie, jak bardzo towarzyszy nam świadomość, kiedy jesteśmy obciążeni i spracowani, jak bardzo towarzyszy nam tę świadomość, że w Słowie jest tu napisane, że Chrystus nas wtedy wzywa, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, uczcie się ode mnie. Czyli też jest pewien proces w podejmowaniu decyzji we właściwy sposób, która ma zapaść w sercu i wydać owoc. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi również, weźcie na siebie moje jarzmo. I się zastanawiałam od jakiegoś czasu dłuższego, co to jest to jarzmo. To nam się kojarzy z czymś ciężkim, z czymś takim trudnym, z czymś, co przynosi cierpienie. A tymczasem to jest jarzmo, jarzmo miłości, które przynosi wręcz przeciwnie. Ono jest słodkie, ono jest lekkie. I ono przynosi objawienie do naszych serc, że jeśli pójdziemy do Chrystusa w miejscu naszych obciążeń i naszych trudności, to doświadczymy uwolnienia, doświadczymy, że kajdany niewoli i wszelka ciemność zniknie. Zostaniemy uwolnieni, uzdrowieni w tym miejscu. To jest potężne, to jest potężne. Weźcie moje jarzmo, czyli to jest też coś, co potrzebujemy zrobić poprzez objawienie. Nie damy rady tego zrobić w umysłowy sposób, przez umysł, przez rozum, ale potrzebujemy zbliżyć się swoim sercem do tej prawdy i tak długo rozważać tę prawdę, aż przyjdzie objawienie i jesteśmy w stanie wtedy, jesteśmy w mocy wziąć jarzmo Chrystusa na siebie. Czyli jarzmo Chrystusa polega na tym, że ty bierzesz tak naprawdę to wezwanie do kochania, do miłowania. Jarzmo Chrystusa to jest miłość Pańska. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I zwróćcie uwagę, to jest tak uwalniające, bo tam nie ma ani krzty religii, ani krzty legalizmu. Musisz być taki, musisz kochać, musisz być taki, wypełniając słowo, musisz wypełniać wszelkie przykazania. Tu jest ucz się ode mnie, czyli to jest cudowne, że ja mam prawo do pomyłki, bo kiedy się uczę, jestem uczniem, mam prawo do pomyłki, mam prawo do tego, że czegoś nie rozumiem, mam prawo, że coś mogę źle zrobić. Ucz się ode mnie, chodź za mną, stań się moim uczniem. Ja cię wszystkiego nauczę przez swojego Ducha Świętego. Znajdziesz ukojenie w sercu Ojca, bo Chrystus co robi? Pokazuje serce Ojca. Jego serce i serce Ojca to jest jedno serce tak naprawdę. To jest cudowna prawda, że w tym słowie uczcie się ode mnie. jest łaska i jest miłosierdzie. Masz prawo do błędu, jesteś moim uczniem, ja ciebie podźwignę. Wierzę, żeby też takim ważnym przesłaniem jest, żeby nie poddać się diabłu, nie poddać się jego nieraz zakusom, które przychodzą na nas. Kiedy my podejmujemy decyzję, że będziemy się uświęcać albo że będziemy pracować nad jakąś rzeczą i kiedy on to wyłapie i zobaczy, on zrobi wszystko, żeby ci przeszkodzić, potrzebujesz to rozpoznać w swoim czasie i sprzeciwić mu się. Wtedy ucieknie od nas. Jeszcze żeby dzisiaj śpiewaliśmy na samym początku, to jest taka druga refleksja. Krótko się pomodlimy, a potem będziemy słuchać Łukasza. Łukasz będzie się dzielić, co przeżył w Rumunii. Myślę, że to jest bardzo cenne, z czym będzie się tutaj z nami dzielić. Jest jeszcze taki cytat, jeszcze jest takie wydarzenie opisane w Ewangelii Łukasza. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że Ty, Panie, jesteś naszym pokojem. Ty, Panie, przynosisz nam pokój. Śpiewaliśmy, że jesteś, wszystko mam w Tobie i jesteś naszym pokojem. Boże, to była ta druga pieśń. I teraz potrzebujemy sobie zdać sprawę i odpowiedzieć na to pytanie, czy tak naprawdę ja odbieram ten pokój. I czy w moim sercu nieraz pojawia się pragnienie, że pragnę tego pokoju, ale tego pokoju nie ma i moja dusza, mój duch tęskni za Bożym pokojem. Jak dostać się do tego miejsca? Jak w tym miejscu funkcjonować? W miejscu pokoju? Co innego jest śpiewać, a co innego jest tak naprawdę chodzić w Bożym pokoju? Miałam z tym ogromny problem. Tego mi zawsze brakowało. Zawsze mi tego brakowało. I wierzę głęboko, że prawdziwy pokój Pana, manifestacja tego pokoju, to zawsze przychodzi przez objawienie ze Słowa. Wierzę w to gorąco. I pamiętam, jak to przyszło do mojego życia. Już nieraz się tym dzieliłam, ale mam takie ogromne pragnienie, żeby się jeszcze raz z tym podzielić. Kiedy się będę dzielić, to tak naprawdę miejmy taką świadomość, że jeżeli ktoś stojący tutaj się dzieli, to tak naprawdę my wszyscy powinniśmy się zacząć dzielić, jak to wygląda. Kiedy czytasz, odczytujesz Słowo Boże z Biblii, to jest to nasze wspólne dzielenie się. Ty siedząc tam, masz usta zamknięte, ale dbaj o to, żeby twoje serce było otwarte. I możesz się w tym czasie modlić, Panie, ja otwieram swoje serce na to Słowo. Przynieś mi światło i objawienie, otwórz moje serce. Ja chcę być otwarty, chcę przyjąć objawienie do swojego życia. Chcę doświadczyć Twojego pokoju, doświadczyć Twojej obecności, która przynosi pokój. Rozważałam ten fragment o uczniach z Emaus i w jaki sposób to przyszło. Bardzo często spotykałam się albo w książce, gdzieś czytałam o tym wydarzeniu, albo ktoś mi mówił, o to jest taki ważny fragment. Ja myślę sobie, co może być tak ważnego w tym fragmencie, że Jezus spotyka dwóch uczniów i tak naprawdę opowiada im o sobie. Oni potem w końcu rozpoznają go podczas łamania chleba i wtedy doświadczają, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. I myślę sobie, takie to oczywiste. Ja mówię, Panie, przynieś mi objawienie, proszę Cię, jeśli to jest takie ważne, to pokaż mi, tą duchową sferę tego, to co jest niewidzialne w tym, to co jest ważne, istotne. I pytałam Pana i powiem Wam, że jakiś czas spędziłam nad tym Słowem i spędzam nad tym Słowem. I co mnie bardzo dotknęło, nagle coś zrozumiałam. Zobaczyłam pewną różnicę, bo zwróćcie uwagę, kiedy ci uczniowie szli i Jezus się do nich dołączył, to oni byli zadziwieni, zszokowani. Ty jesteś chyba jedyną tutaj osobą w tym miejscu, że ty nie wiesz, co się tak naprawdę stało. I byli oburzeni wręcz na Jezusa. Jezus się tym w ogóle nie przejął i szedł z nimi i cały czas rozpoczął nauczać ich ze Słowa, z Pisma. I to jest przepiękny taki fragment, kiedy w końcu kiedy w końcu on do nich mówi, Jezus powiedział do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I nagle przyszło takie objawienie do mnie, że możesz słuchać Bożego Słowa. I ja zobaczyłam te momenty w swoim życiu, że słuchałam Boże Słowo, zachwycałam się tym Słowem, ale tak naprawdę nie przychodziło zrozumienie do mojego serca. Nie miałam zrozumienia. I tak naprawdę były momenty w moim życiu, że bardziej opowiadałam o Chrystusie, bardziej opowiadałam o Bogu, niż miałam doświadczenie osobiste Boga. I zobaczyłam, że ci uczniowie tak naprawdę, oni słyszeli o Jezusie, widzieli Go, przebywali z Nim, ale kiedy to wszystko się stało, to zwróćcie uwagę, oni w zasadzie byli w miejscu opowiadania o Nim i oburzenia. Ty jedyny chyba nie wiesz. Ale widzicie, gdyby mieli doświadczenie, gdyby była ta głębia, to prawdopodobnie błyskawicznie by rozpoznali Mistrza. Potrzebowali dopiero tego znowu słuchania Słowa, wsłuchiwania się w Słowo i przebywania, obcowania z Jezusem. I po znaku łamania chleba poznali Jezusa. I wtedy On tu był, prawdziwie zmartwychwstał. Przyszło to doświadczenie. I my często mamy mylne myślenie o Jezusie, że kiedy czegoś nie potrafimy, czegoś nie umiemy, czegoś nie rozumiemy, to mamy czasami takie wrażenie, że On się na nas złości albo nas ćwiczy jak w wojsku. A to jest nieprawda, to jest zły obraz. Właściwy obraz jest taki, że Chrystus ma potężną cierpliwość. To jest nadprzyrodzone, to jest z nieba. To jest cierpliwość, łaska, miłosierdzie. Zwróćcie uwagę, On fakt powiedział prawdę o gnuśnego, o głupi i gnuśnego serca, bo chciał im pokazać przyczynę, jaka jest w nich. Ale nie zrezygnował z nich, nie powiedział: jesteście głuptasami, żegnajcie. Ale pokazał im przyczynę. Głupota, gnuśność serca. Odmawiam wam przyjęcia objawienia, że ja prawdziwie zmartwychwstałem. Nie zrezygnował z nich, zaprosił i poszedł z nimi dalej. Dał się porwać, dał się pociągnąć, bo oni powiedzieli: zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi. Chodź z nami do chaty. Nie zrezygnował z nich. I taki jest Pan, nigdy nie zrezygnuje z nas. Do końca będzie o nas walczyć. Tak naprawdę On już zwyciężył walkę o nas samych. My potrzebujemy w naszym sercu zrobić taki rozrachunek i zdecydować raz na zawsze, że w jakiego my Pana wierzymy. W Pana, który ma łaskę, miłosierdzie, czy w Pana, który nas ćwiczy, karci, strofuje. I jakie jest to ćwiczenie nieraz, które Pan wobec nas stosuje? Jakie jest to karcenie? To jest pełne miłości karcenie, pełne objawienia. Kiedy Ci powie, jesteś gnuśnego serca albo że jesteś głupi, to nie chce Cię obrazić, nie chce Cię zniszczyć, nie chce Cię przygnębić. On chce, żebyś wstał, żebyś się sprzeciwił temu, co Ciebie oddziela i żebyś przyjął prawdziwy obraz Jego samego. Potem jest przepiękny obraz, kiedy Jezus wraz z uczniami jest, Jezus jeszcze nie jest w wieczerniku. Jest cudowny obraz, kiedy Jezus wszedł do wieczernika. I ilekroć ten fragment, powiem wam, że jak przychodzi takie zamieszanie do mojego życia, nie wiem, może do was nie przychodzi, ale do mnie jeszcze przychodzi. I kiedy jest taki moment w moim życiu takich trudności, to powiem wam szczerze, że Duch Święty z głębi mojego serca, ja zawsze się pytam Ducha Świętego, staram się pytać: Duchu Święty, co masz dla mnie w tej sytuacji? I wiecie, co się dzieje? Z wnętrza Duch Święty pokazuje mi pewne obrazy ze Słowa i pokazuje mi Słowo i ja łapię się tego Słowa. Przychodzi głębsze objawienie i Słowo wydaje owoc. Jak to wygląda? To jest niesamowity fragment. Ja kiedyś spędziłam trochę czasu nad tym Słowem i tak sobie wyobrażałam tych uczniów wystraszonych, siedzących, zamkniętych w tym pomieszczeniu. I nagle ja zapomniałam o ich lęku i strachu i odzywały się moje różne lęki i strachy, takie tego typu. o, jesteś sama, jak się zestarzejesz, kto ci pomoże? O, nie wiadomo, czy ta praca nagle się nie skończy. Co zrobisz, jak przyjdzie wojna, prześladowanie? I mnóstwo takich lęków i strachów przychodziło do mnie. I słuchajcie, ja już zapomniałam, że ci uczniowie byli wystraszeni, a się cała sobą chciałam przyjrzeć uczniom. Przeszłam na swoje podwórko i dłuższą chwilę myślałam o swoich strachach i lękach, które mnie próbują od czasu do czasu, że tak powiem, dopaść i niszczyć. I wiecie co, pomyślałam sobie, nie będę z tymi strachami walczyć, na razie je zawieszę, będę czytać fragment po fragmencie. I zwróciłam uwagę, wyobrażałam sobie, że w tym pomieszczeniu musiało być gęsto. Nieraz jak wchodzę do klasy, gdzie są moi uczniowie, to ja nieraz wyraźnie, nawet nie trzeba specjalnie objawienia z nieba, że ty wchodzisz do tej klasy i ty wiesz, co się mogło stać. Po minach tych uczniów już widzisz, że albo się pokłócili, była jakaś bura, coś się tutaj działo. Nieraz wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i odbierasz pewne rzeczy, jakieś zamieszanie. I ja myślę, że Chrystus dokładnie z tej racji, że przecież był Bogiem, że jak wszedł do tego pomieszczenia, znał też swoich uczniów i rozeznał, co się tam dzieje w ich sercach. I przyszedł z konkretną potrzebą. Posłuchajcie, przyszedł odpowiedzieć na potrzebę. Widzicie to? Chrystus przyszedł odpowiedzieć na ich potrzebę. Oni totalnie nie mieli pokoju. Oni byli zagubieni, zdenerwowani, wystraszeni, bali się o życie, bali się o swoich najbliższych, płakali, bo byli w zamieszaniu, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał. Nagle wszystko to, jak chodzili za nim, to co widzieli, cuda, uzdrowienia, to wszystko po prostu nie liczyło się, nie mogli się na tym zawiesić. Nie umieli jakby zawiesić się na tym, w tym nie było pokoju. Po prostu głupieli ze strachu. Naprawdę głupieli ze strachu. Chrystus wszedł do tego pomieszczenia i powiedział, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? A wcześniej powiedział im, pokój wam. Myślisz, że Chrystus w taki sposób nawiedził tylko swoich uczniów i ciebie nie chce w taki sposób nawiedzić? Nigdy? Chrystus chce i pragnie, to jest Jego pragnienie. Duch Pański pragnie nawiedzać Cię w taki sposób. W miejscu, kiedy odczuwasz niepokój, kiedy dygocesz cały, kiedy są jakieś kłopoty, trudności, jesteś zatrwożony, zmęczony, spracowany. On wtedy przychodzi i chce przyjść. On przychodzi i On całym swoim sercem pragnie, żebyś się otworzył na to, bo On Ci powie, pokój Ci, pokój Tobie. Pokój mój daję Tobie, nie tak jak daje świat, ja Tobie daję. I zwróćcie uwagę, pomimo tego, że Chrystus to zrobił, powiedział pokój wam, potem powiedział, czemu się trwożą wasze serca, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Spójrzcie na moje ręce i na moje nogi, to ja jestem, dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, zobaczcie, jak to jest napisane, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej, plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Zobaczcie, to jest czasami sytuacja z naszego życia. Chrystus mówi, pokój mój daję ci. Proszę, weź go, on jest dla ciebie. To jest mój dla ciebie. Potem mówi, dlaczego się trwoży twoje serce? Dlaczego się lękasz? Dlaczego się boisz? Ja jestem. Zobacz, ja jestem tym, który odkupiłem ten świat. Ja jestem tym, który umarłem za Ciebie, zmartwychwstałem, przyprowadziłem Cię do Ojca. Już wszystko się dokonało, wszystko się stało. Zwróćcie uwagę, co zrobił dla uczniów. Zaczął ich nauczać, bo wiedział, że potrzebują, aby ich umysły się otworzyły. I otworzył ich umysły. Otworzył ich umysły. To znaczy, że oni wrócili do równowagi. Wrócili do uspokojenia. Przyjęli prawdę, że On prawdziwie zmartwychwstał. I wszelką ma moc i wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jest wszechmogący. Przyjęli tę prawdę. Tak, prawdziwie zmartwychwstał. Uspokoili się. Uciszyli się. Wtedy już byli gotowi na wypełnienie woli Pana, który im powiedział: teraz idźcie do izby na górze i tam czekajcie na Ducha Bożego. Ty i ja, mając Ducha Świętego, co potrzebujesz zrobić, żeby chodzić w doskonałym pokoju Jezusa Chrystusa, w doskonałym pokoju Pana? Nie martwić się, nie troszczyć się. I taką świadomość i wiarę, że Chrystus ma moc otworzyć Twój umysł i pomóc Ci wyciszyć się. A potem przyjdzie ten moment objawienia przez Słowo. Pomódlmy się teraz chwilkę. Panie, wywyższamy Ciebie tutaj na tym miejscu. Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci, że przez proroków Starego Testamentu zachęcałeś lud swój do szukania ścieżek Twoich i ta sama zachęta pozostaje zawsze, dopóki chodzimy tutaj na tej ziemi, dopóki stąpamy po tej ziemi. Dziękujemy Ci, że Twoje serce objawiło się w Jezusie Chrystusie, że Jezus Chrystus w cudowny sposób poprzez dzieło krzyża i poprzez jarzmo miłości, które wziął na siebie, przyprowadził nas do zbawienia i odkupienia i jest tą cudowną ścieżką i drogą do Ciebie, Ojcze. Dziękujemy Ci dzisiaj za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za Twój pokój, Panie Jezu Chryste. Ja ogłaszam tutaj nad tym całym zgromadzeniem, nad nami, że pokój Pański jest osiągalny, że pokój Pański jest tutaj obecny. Tam, gdzie jest obecny Duch Pański, tam jest obecny również Jego pokój. Panie Jezu Chryste, ja wołam i proszę Ciebie, niech Twój Święty Duch, który spoczywa na nas, który jest w nas obecny, przyniesie nam potężne objawienie od serca Ojca przez dzieło krzyża, wieść o Bożym pokoju bez miary. O Bożym pokoju. Niech ta prawda wzmocni nas. Panie, również masz moc otworzyć nasze umysły. Otwórz nasze umysły, Panie Jezu Chryste, żebyśmy widzieli szerzej, głębiej i dalej. Byśmy zobaczyli łaskę Twoją głębiej, szerzej i dalej. Uczcie się ode mnie, mówisz do nas, bo jestem cichy i pokornego serca. Przynieś nam prawdę, która zniszczy i wypleni wszelkie samousprawiedliwienie, wszelkie poczucie winy. Ja ogłaszam tutaj, ogłaszamy tutaj nad tym miejscem, możesz to ogłaszać nad sobą teraz, że Jezus Chrystus przyniósł potężne objawienie na ziemię, że Jego jarzmo jest lekkie, brzemię słodkie. I Panie Jezu Chryste, Ty uczysz nas, żebyśmy wzięli to jarzmo na siebie. Panie, jeśli ktokolwiek na tej sali pragnie teraz podjąć tę decyzję, że aktem swojej woli przyjmuje jarzmo Jezusa Chrystusa na siebie, niech to się dokona w sercu. Jeśli pragniesz tego jarzma dla siebie, tak jak mówił Chrystus, przyjmij to jarzmo, to pomyśl teraz w swoim wewnętrznym człowieku, zanurz się tam głęboko. Zanurz się tam głęboko. Niech Duch Święty, który wśród huku wodospadów pragnie przemawiać i przebywać z nami, niech mówi do nas, Duchu Święty, mów do nas, że jarzmo Chrystusa jest słodkie, brzemię słodkie, jarzmo jest lekkie. To jest jarzmo miłości. Panie, my przyjmujemy Twoją miłość, która przerasta nasze rozumowanie i nasze kalkulowanie. I Panie, ja ogłaszam również tutaj na tym miejscu, że jesteśmy Kościołem, żywymi komórkami. I ogłaszam i wierzę, że mamy zdolność i moc z nieba dzięki Tobie do bycia takim Kościołem, gdzie miłość Boża przepływa przez nas. Panie, jesteśmy do tego uzdolnieni przez Ciebie. I tak naprawdę każdy z nas potrafi być dzięki Tobie i tylko w Tobie takiego usposobienia, jakiego był Jezus Chrystus, który istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, ogołocił samego siebie, umarł na krzyżu, oddał swoje życie, żebyśmy mieli radość wieczną i radowali się i cieszyli się już tu na ziemi z Jego obecności. Amen.
Dziękuję, Monice. Łukasz, poprosimy Ciebie. Jak wiecie, Łukasz był na wyjeździe misyjnym, błogosławiliśmy go, modliliśmy się od niego. Łukasz, dajemy Ci czas, teraz byś mógł podzielić się tym, co tam doświadczyłeś.
Chwała Bogu, witajcie bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się podzielić troszeczkę z Wami tym, co się tam wydarzyło w Rumunii. Zastanawiam się, z którego momentu zacząć. Wyruszyłem w tą podróż zaopatrzony w bilety przez nasz kościół, ale tydzień wcześniej byłem w kościele zielonoświątkowym na Miłej, gdzie opowiadałem o tym, co się działo w Nowej Zelandii. I słuchajcie, wiecie, jak wygląda kościół na Miłej, nie? On jest bardzo malutki. On był kiedyś kaplicą cmentarną, się dowiedziałem. I słuchajcie, tam zostałem tak pobłogosławiony, że jechałem w pełni wyposażony, że tak powiem, do tej Rumunii. Także jak zwykle wynająłem taksówkarza, który jechał, zawiózł mnie z dworca na lotnisko. Tym razem było troszeczkę więcej czasu, ale tym razem już nie proponował mi, żebym go ochrzcił, bo już był ochrzczony. To ten sam taksówkarz, co poprzednim razem mnie wiózł, ale tym razem już był ochrzczony i zaprosił mnie na kawkę. Słuchajcie, to jest super taksówka. Przyjeżdżasz do Warszawy, taksówkarz zabiera ci na kawę, kupuje ci ciasteczko, a potem razem jedziecie na lotnisko. To jest super. Jak dotarłem tam na miejsce, to czekała mnie niespodzianka, bo ten ochrzczony w lipcu przeze mnie cygan przyjechał właśnie po mnie, żeby mnie odebrać z lotniska. I bardzo się cieszył. Ja pytałem go, czy on wzrasta. On mówił, że nie chodzi do żadnego kościoła, ale tam uregulował sytuację ze swoją byłą dziewczyną, bo on chodził z taką dziewczyną i wzięli kredyt. Tam około 1 000 000 euro. I jak się rozstali, to była kwestia, jak ten kredyt spłacać. Ja mu poradziłem, żeby nie szedł z tym do sądu, tylko do mediatora, żeby rozstrzygnął między nimi. I wyobraźcie sobie, on powiedział coś takiego. Mówi, papa, to jest tak bolesna sprawa, że nie chciałem do tego dodawać nic więcej, to rozstanie z tą dziewczyną. I zrobiliśmy tak, żebyśmy w zgodzie po prostu pożegnali się i tam wszystko rozstrzygnęło się bardzo dobrze. Ta dziewczyna po prostu zdecydowała się, że ona spłaci i zostanie w tym domu, który oni sobie kupili, a on się wyprowadził. I wszystko tak w pojednaniu i łagodnie zrobili. I ja oczywiście zacząłem mu opowiadać o tym, co się działo na wyspie i pytam go, mówiłem mu, że spotkałem tą dziewczynę, która opłynęła świat dookoła. I ja mówię, zobacz, ona zrealizowała swoje marzenia w wieku 14 lat. Jakie są twoje? On mówi, ja mam, papa, taki jeden pomysł. Mówi, w Belgii i w Niemczech plastikowe butelki po wodzie są jak gdyby sprzedawane. To znaczy dosłownie wrzuca się je do jakiegoś pojemnika i się dosłownie jakieś małe pieniądze za to dostaje. I on mówi, środowisko jest czyste, a biedni ludzie mogą sobie nazbierać kasy. I on mówi, tutaj w Rumunii to byłoby idealnie. No i przedstawił mi swój plan i nazwał go Marian Win-Win Situation, czyli zwycięska sytuacja Mariana, tak? Bo to zwycięstwo polegało na to, że biedni będą mieli pieniądze, a środowisko w Rumunii będzie czyste, tak? No, ja mu powiedziałem, że to jest świetny pomysł i się cieszę, że po prostu no, jako chrześcijanin podejmuje takie fajne pomysły. On nawet wiedział, ile tam potrzebuje 1000 euro, żeby ta sytuacja się rozpoczęła w tym, ponieważ jego adopcyjni rodzice są bardzo bogaci, bo to są ludzie, którzy pracują dla parlamentu belgijskiego, to powiedział, że oni na pewno mu pomogą w tym. Także Marian już tak powoli wzrasta. Oczywiście też poświęciłem mu trochę czasu, żeby się o niego modlić. No ale jak już zajechałem na miejsce, to wielka radość na miejscu, bo dzieci czekały na mnie. Tym razem miałem słodycze. Tutaj uśmiecham się do moich sponsorów. Nie ma tu moich sponsorów. Znaczy niektórych nie ma, pozostali są. I słuchajcie, była taka sytuacja. Małe dzieci przybiegają i mówią, ajcie wabun. Ajcie wabun, to znaczy daj mi coś słodkiego. Ja oczywiście bardzo tak powściągliwie rozdawałem te słodycze, żeby te panie, które tam gotują, nie denerwowały się, że je nakarmiłem przed obiadem i tak dalej. W sierocińcu była nowa dziewczynka o imieniu Andrea, taka 13-letnia cyganeczka, wyglądała na 26, miała 13. To z nią była taka przykra sytuacja, ponieważ jej mama była prostytutką i zabierała ją do pracy i oddawała ją mężczyznom po prostu jako dziecko po prostu. I ta Andrea miała adopcyjnych rodziców i mieszkała z nimi i jakby w takim rodzinnym domu dziecka, ale rodzice przeszli na emeryturę i to te dzieci im odebrali. Jest taki przepis w Rumunii, że jeżeli idziesz na emeryturę, nie możesz prowadzić rodzinnego domu dziecka. No i ta Andrea trafiła do tego domu, w którym ja pracuję. Chyba pierwszego czy drugiego dnia spotkałem tam taką fajną dziewczynkę, miała na imię Krystyna i ona mówi wieczorem przy kolacji, że jutro ma teatrzyk w szkole. To jest jakieś takie, ona chodziła do gimnazjum i mówi, taki mam historyczne teatry. Ja mówię, no to słuchaj, ja chcę pojechać z tobą na ten teatr do szkoły. Ona mówi, naprawdę byś pojechał? Ja mówię, spokojnie, po śniadaniu spakujemy się i pojedziemy. No i ona powiedziała mi, ile tam potrzebuje pieniędzy na bilety i tak dalej i pojechałem z nią. Okazało się, że to w ogóle nie było w szkole, tylko w takim jakimś muzeum. Te dzieci wystawiały takie teatrzyki historyczne. Jakiś wataszka dał pieniądze drugiemu, pojednali się, ten go przeprosił. Tyle zrozumiałem tam mniej więcej, co tam się działo, bo to wszystko było po rumuńsku. Ale wszystkie dzieci pytały ją, to jest twój tato? To jest twój tato? Ona mówi, nie, to jest misjonarz z Polski. No i słuchajcie, po tym zakończonym teatrze mówię jej, słuchaj, mamy czas do obiadu, to chodźmy gdzieś do kawiarni, kupić ci lody albo ciastko. No i ona powiedziała, że chciałaby pójść do takiej kawiarni, do której zawsze chodziła ze swoją macochą, ale niestety ta kawiarnia splajtowała i była zamknięta, już nigdy nie będzie czynna. Więc mówi mi, no to może do McDonalda. A mówię, no dobra, to chodź do McDonalda. Poszliśmy do McDonalda, w McDonaldzie oczywiście siedziało połowa jej szkoły. Wszyscy pytali, kto to jest? No i siedząc z nią w McDonaldzie, pijąc kawkę, usłyszałem taką historię, że mama tej dziewczynki urodziła ją, jak miała 14 lat i natychmiast ją oddała do adopcji. Z tym, że pomiędzy tym momentem urodzin a momentem adopcji minął bardzo długi czas, a dzieci, którym się nie okazuje troski, po prostu strasznie cierpią. Niemowlęta, które są tylko przewijane i karmione. I ona oślepła. Miała zdrowe oczy i przestała widzieć, bo małe dzieci albo głuchną, jeśli nie są przytulane, albo przestają widzieć. No i wyobraźcie sobie, ona tak, nie do końca było wiadomo, czy ona widzi, czy nie, no bo jakby ten wzrok nie przestał działać z powodu jakiegoś urazu, tylko bariery takiej psychicznej. No jak ona trafiła do tej rodziny adopcyjnej, to opowiadała mi, że to wyglądało tak, że ta mama adopcyjna mówiła, zabierajcie to dziecko, bo ono jest ślepe. A ci, którzy jej dawali to dziecko, mówili, zabieraj ją, bo ona była w porządku, jak ci ją dawaliśmy. I mówi, ja się czułam jak przedmiot, jak mnie przepychali z jednej strony w drugą. No ale znaleźli się jacyś sponsorzy, ponieważ te oczy nie były używane, to soczewki w oczach jej po prostu zanikły. Wiecie, tak jak nieużywany mięsień, który zanika, to soczewki jej zanikły. I zrobiono jej operację i wstawili jej sztuczne soczewki i ona widzi, ale musi mieć takie duże okulary. Zresztą one nie są bardzo mocne, ale musi mieć okulary. I słuchajcie, wróciliśmy do domu, to było w czwartek, a w piątek ona wraca ze szkoły i mówi, zgubiłam okulary. I cały piątek, całą sobotę, całą niedzielę tych okularów nie było. W poniedziałek ona poszła do szkoły, mówi, była kartkówka, ale jej nie pisałam, bo nic nie widziałam. Ja poszedłem do siebie, do pokoju, bo ja nie mieszkałem w tym sierocińcu, tylko obok jest taka jak to się nazywa? OM. Organization, Mobilization, jak to jest? Nie pamiętam. W każdym razie jakaś taka chrześcijańska fundacja. I ja mieszkałem tam i poszedłem do siebie, położyłem się na łóżku i mówię, ojcze, ty wiesz, gdzie są te okulary. Po prostu mi pokaż. No i czekam na ten obraz. Wiecie, nie wiem, czy z wami jest tak samo, ale do mnie jak Bóg przemawia, to ja nie mam wątpliwości, że to On mówi, bo to zawsze jest tak w poprzek tego, co ja myślałem, że po prostu od razu wiem, że to nie jest moja myśl, tak? I przyszła mi taka myśl do głowy. Daj 500 lei i okulary się znajdą. Nie 500, tylko 50. Ja mówię, i szybko pobiegłem tam do tego sierocińca i mówię, dzieci, kto znajdzie Krystynie okulary, dostaje ode mnie 50 lei. Na chwilę zakipiało w tym sierocińcu. Zajrzeli po prostu wszędzie, pod dywan, rozłożyli fortepian na części proste i złożyli go z powrotem. I słuchajcie, 5 minut później te okulary leżały na stole. Ta pani, która prowadzi ten sierociniec, mówi, ja bym dała nawet więcej, byleby te okulary się znalazły. Ja mówię, widzisz, a potrzeba było tylko 50 lei. No i poszedłem do bankomatu. Tam bankomat od razu policzył, ile to jest polskich. To 48 zł było, także warto było zapłacić, bo te okulary pewnie by kosztowały 400 albo 500 zł. Także Krystyna odzyskała swoje okulary i było fajnie. I tak jak ostatnim razem cały mój czas spędzałem tylko w tym jednym sierocińcu, to tym razem odwiedziłem 5 różnych sierocińców. I odwiedziłem taki sierociniec, który był przeznaczony dla takich matek z rodzin przemocowych. I ponieważ ja przez długi czas pracowałem w przedszkolu, u Klaudii i nie tylko, i u Dorotki, to z dziećmi potrafię postępować. No i jak zobaczyłem, że tam jest dużo dzieci, a tych matek jest tak naprawdę kilka, to po prostu zrobiłem im zajęcia przedszkolne. Wszyscy byli w niebo wzięci. Pani mi się dziwiła, ta pani Maja, że ja potrafię tak z dzieciakami się bawić, a tam wiecie, dzieci w kółeczko się bawiły i tak dalej. Najśmieszniejsze było to, że były takie dwie dziewczynki, które wyglądały na bliźniaczki, ale między nimi był rok różnicy. Z tym, że jedna była po prostu taka trochę mniejsza i tamta była większa i się wszystko wyrównało. Dzieci wyglądały jak anioły i ja grałem i prosiłem je, żeby one śpiewały, a te dzieci tak śpiewały. Było tak zabawne, po prostu próbowały taki operowy śpiew tam wprowadzić. I no miałem doskonały czas tam w tym. Modliłem się o każdą z tych matek, o te dzieci. Ta pani wyposażała mnie za każdym razem, jak jechałem do jakiegoś sierocińca, w takie hanuty. To są takie wafelek z czekoladką w środku. I no miałem czym poczęstować, tam rozdawałem to. I któregoś dnia pojechałem do sierocińca. No, sądziłem, że jadę do sierocińca, ale nie dogadaliśmy się. Okazało się, że to jest kościół i w tym kościele, to jest cygański kościół, pastor grał na akordeonie i jedna dziewczynka na saksofonie. I śpiewali takie, no jeszcze takiego uwielbiania nie słyszałem. Po prostu cygańskie uwielbienie, to jest po prostu bajer. No w każdym razie ja tam jechałem z tym przesłaniem o ojcowskiej miłości, ale pani, która mnie tam zawiozła, powiedziała: Łukasz, zrób tam wyzwanie ewangelizacyjne, bo te dzieci są nienawrócone i ani i dorośli, więc po prostu coś tam zmontuj. Ja mówię, że ja nie bardzo bym chciał, bo tam nie chcę, żeby one powtarzały modlitwy, no i potem nie wiadomo, co się stanie. Ale ta pani powiedziała: Łukasz, ja nie wiedziałam, co robię, przyjmując Jezusa do swojego serca. Po prostu nie rozumiałam tego. Ja po prostu wyszłam do modlitwy, powiedziałam modlitwę i coś się stało. Więc mówi, nie osądzaj tego, jak te dzieci przyjmą tego Jezusa, tylko po prostu daj im szansę, tak? No to pod koniec tego mojego wystąpienia tam zapytałem, opowiedziałem krótko Ewangelię i zapytałem, kto chce przyjąć do swojego serca Jezusa. No i wyszli tacy dwaj niegrzeczni chłopcy, którzy mi tam ciągle przeszkadzali. Ale jak oni wyszli, to wyszły wszystkie dzieci, czyli tam było ze 30 dzieci i wszystkie przyjęły Jezusa do swojego serca. No i na koniec oczywiście rozdawanie hanuty. Ale chłopcy, którzy byli ze mną, powiedzieli: idź do przodu i rozdawaj przy wyjściu. Ja mówię, czemu? Bo jak zaczniesz rozdawać tutaj, to się pobiją. Ja mówię, okej. No i poszliśmy do przodu i stałem w drzwiach dosłownie tego kościoła i wychodzącym dawałem hanutę. Z tym, że małe dzieci pod nogami wchodziły dwa razy, nie? I dwie hanuty zabierały. Znaczy to były całe takie paczki, chyba po 10 tych hanut było czy coś, ale w każdym razie dostali wszyscy. I miałem takie spotkanie z dziećmi, gdzie opowiadałem im o tym, że spotkałem Laurę Decker na wyspie i że ona opłynęła świat dookoła, zrealizowała swoje marzenia i pytam, jakie są wasze marzenia? No i dzieci albo nie wiedziały, albo coś tam, ale po tym spotkaniu podeszła do mnie taka dziewczyna o imieniu Roxana i mówi, ja jestem mistrzynią w gimnastyce artystycznej i ja to zaniechałam. Ale mówi, dobrze, że ja przyszłam tutaj, bo ja wiem, że to jest coś, co po prostu, jak wchodzę na salę gimnastyczną, to czuję się jak pijana, bo wiecie, to jest jej powołanie. I mówi, ja muszę do tego wrócić i dobrze, że cię posłuchałam. I był tam w tym sierocińcu chłopiec, który nie odzywał się do mnie przez 10 dni. Podał mi rękę na początku, ale nigdy ze mną nie gadał. I po 10 dniach akurat siedziałem sobie i piłem winko z tą panią, która prowadzi ten. Zresztą piłem winko codziennie. Ta pani lubi winko i po prostu towarzyszyłem jej co wieczór. Zawsze piliśmy po lampce wina. I siedzieliśmy sobie przy tym winku i przyszedł ten chłopiec, usiadł z nami i mówi, ja już wiem, kim chcę być, co chcę robić, jakie jest moje powołanie. Ja mówię, no powiedz. On mówi, ja chcę być programistą komputerowym. Ja chcę programować. Ja mówię, wiesz co, to się dobrze składa, bo mój syn właśnie tego uczył w liceum i poproszę go, żeby przyjechał razem ze mną i on cię nauczy. No jak wróciłem tu do Polski, zamieniłem z moim synem parę słów. On powiedział, tato, jak cię znam, to znajdziesz sponsora na ten zestaw klocków Lego. I to są takie klocki Technics, które buduje się z nich roboty i programuje, żeby te roboty zrobiły to, co ty chcesz. To jest nie tylko programowanie takie w komputerze, ale tak trochę w praktyce i w komputerze, bo tam są jakby kolejne, coraz trudniejsze zadania do zrobienia i po zabawie takim zestawem klocków po prostu ktoś już zna jakiś język programowania i potrafi te to programować, ale on powiedział, że nawet jeśli nie będzie tego zestawu klocków, to a on będzie miał laptopa, to wystarczy, żeby go czegoś tam nauczyć. Więc już zaplanowaliśmy, że na przełomie czerwca i lipca pojadę razem z moim synem do Rumunii. I jeszcze była taka sytuacja, że poszliśmy do jednego sierocińca i ta pani powiedziała, że to jest tak blisko, że nie musimy brać żadnego auta, żebym wziął ją tylko pod rękę i po prostu pójdziemy, bo to jest w okolicy. Ponieważ ta pani ma dwa sztuczne biodra, to potrzebuje albo laski, albo faceta. No to się świetnie nadawałem. I poszliśmy tam. I tam były też małe dzieci i nie było pani, która prowadzi to, ale była taka wychowawczyni o imieniu Mirabela. Mirabela była bardzo piękną dziewczyną. Jak ja im opowiadałem o marzeniach, to Mirabela powiedziała, ja też mam moje marzenie, ja chcę jechać do Kenii. Ja mówię, dziewczyno, ja ci to załatwię, bo ja tam mam znajomości. Bo jest taka polska para, która mieszkała kiedyś w Ugandzie, a i przeprowadzili się do Kenii. Taki Mirek i Mirka i Henry i no, wziąłem od niej namiary, żeby jej przekazać to. I ta pani mówi, Łukasz, jeśli ta moja znajoma straci tą nauczycielkę przez ciebie, to będzie kłopot. Ja mówię, słuchaj, niech ona realizuje swoje marzenia, bo każdy musi odpocząć, nie może pracować w tym sierocińcu przez całe życie. Niech sobie jedzie na 2 miesiące do Afryki, a potem niech wróci i będzie z nowym zapałem u was pracować. On mówi, Łukasz, ty masz rację. Ale ja do tego sierocińca nie wziąłem ani gitary, ani projektora. I ona tak mówi, idąc, Łukasz, myślałam, co to będzie? On się kompletnie nie przygotował, nic nie wziął, nawet gitary nie wziął. I jak już odbyły się te zajęcia w tej szkole, te dzieci były bardzo zadowolone, łącznie skończyło się na żydowskich tańcach, to ona wyszła i mówi, Łukasz, ja się muszę uczyć od ciebie. Ja mówię, czego? Ona mówi, wiesz co, bo ty tak ufasz Bogu, że On wszystko zorganizuje za ciebie. I mówi, my Niemcy to mamy tak wszystko poukładane, lubimy zaplanować, a mówi, a ty się po prostu z taką swobodą się poruszasz, że czy coś masz, czy nie masz i tak ci wszystko wychodzi. Ja mówię, no wiesz co, bo naprawdę ja się też tego uczę, żeby ufać Bogu w różnych sytuacjach. I to było bardzo fajne. Ale tam w tym sierocińcu było dwoje dzieci, które grało na gitarze. Oni mieli jakąś taką swoją gitarę, która jakoś tam się dało nastroić. Ale jeden z tych chłopców, który grał na gitarze, miał nogę krótszą o 25 centymetrów. Wiecie, to jest bardzo duża różnica. Ona trochę mnie przeraziła, bo miałem, wiecie, ten odruch taki, może się pomodlę, może ta noga się wyciągnie i zabłysnę. No ale no niestety, stchórzyłem i nie pomodliłem się o niego, ale to mi nie dawało spokoju, więc następnego dnia powiedziałem, a mógłbym jeszcze raz pójść do tego sierocińca? No i poszedłem. I od razu się spotkałem z tym chłopcem i mówię, wiesz co, ja tak naprawdę przyszedłem się pomodlić o twoją nogę. On mówi, no dobra, to się módl. No i miał takiego buta, jak do te takie łyżworolki są, taki plastikowy but z takimi klamrami. No to i on miał taką coś w kształcie takiej łezki. To była taka sprężyna, że tak po prostu niweluje tą różnicę. Taki ortopedyczny but. I on zdjął tego buta, rzeczywiście przyłożyliśmy do nogi 25 centymetrów, do tej zdrowej nogi 25 centymetrów krótsze. No i modlę się o niego. Już wzywam Duchy Święte i nic nie rusza ta noga, ani w prawo, ani w lewo. Po prostu mówię, no to obciach. No ale mówię, to jest mój obciach, ale zawsze będę spokojny, że spróbowałem, tak? Bo naprawdę, to przyglądałem się tej nodze, ona nie chciała urosnąć po prostu. Pociągałem ją, szarpałem, nic nie pomagało. No ale jak zmierzyliśmy ją po modlitwie, okazało się, że jest o 9 centymetrów dłuższa. I tak sobie pomyślałem, 9 centymetrów to jeszcze nie ideał, ale mówię, zawsze coś, nie? I mówię, wiesz co, jak przyjadę następnym razem, to znowu się o ciebie pomodlę i może znowu trochę uciągniemy, tak? No naprawdę, to było świetne, że no, ja nie byłem zadowolony z tej modlitwy, ale z drugiej strony jednak coś się stało, tak? Mierzyliśmy we wszystkie strony, bo mieliśmy taki tylko metr krawiecki, tak? Ale no okazało się, że No, udało się to troszeczkę tam, troszeczkę poszło do przodu, ale to jeszcze nie było idealne. Mam nadzieję, że następnym razem po prostu będę mógł się jeszcze tam o niego modlić. Jeszcze powiedziałem im taką rzecz. Ja mówię, ja też mam swoje dziecięce marzenia. Ja chcę grać koncerty na gitarze i tym sprawiać ludziom przyjemność. Ja mówię, chciałbym, żebyście to wy zorganizowali mi koncert u siebie. No to dzieciaki zrobiły takie programy z tym, co ja gram, tam tytuł, kompozytor i tak dalej, wszystko przygotowali, wydrukowali. Jedno zrobili takie bardzo kolorowe, a pozostałe były takie do rozdawania składane. Pocięli to nożyczkami i porobili tam wszystko, co trzeba. Salę przygotowali tak, żeby tam było chyba ze 100 świeczek zapalonych. Na pianinie stały świeczki, na stole i tak dalej. No i przyszli na recital mój i ja zagrałem dla nich taki mały koncert, tak? I ja w ten sposób zrealizowałem swoje marzenia i pokazałem im, że można osiągnąć coś takiego. To już dosłownie był prawie projekt, tak? Taki jak w gimnazjum są takie projekty do zrobienia, że jedni się zajmują tym, drudzy tamtym, a summa summarum wychodzi koncert. Jeszcze zaprosiliśmy innych ludzi tam spoza tego sierocińca, no i miałem koncert w Transylwanii. Także to też było dla mnie bardzo korzystne, bo ja dzięki temu, że gram dla publiczności, to się oswajam z tym, bo granie z adrenaliną troszeczkę bardziej kosztuje niż takie granie dla siebie samego. No i poznałem też takich wolontariuszy nowych, bo ci wolontariusze tam co jakiś czas się zmieniają. Jeden był taki, którego jeszcze poznałem w lipcu, przyjechał, a drugi był zupełnie nowy, ale miałem z nim bardzo fajną relację. I jeszcze ten chłopiec, który mówił o programowaniu, 2 dni temu dostałem maila od tej pani, ona mówi, że ten chłopiec napisał list do sponsorów i napisał w tym liście, był tutaj człowiek z Polski, który grał na gitarze i dużo mówił o Bogu i zmienił życie wielu dzieci. Także to było takie bardzo dla mnie dobry feedback, że powiecie, czasami tak masz wrażenie, że się nic nie dzieje, tak? I ta dziewczynka, o której mówiłem, co jej mama była prostytutką, przyszła kiedyś do sali, ja grałem tam na gitarze, a ona strącała moje ręce z gitary i mówiła, nie graj, nie graj. Ja mówię, Andrea, czemu jesteś taka niegrzeczna, co się z tobą dzieje? A ona mówiła, nie, nie. I nie mogłem zrozumieć, bo ona nie mówiła po angielsku i naprawdę się źle zachowywała. Ale był w sali właśnie ten młody wolontariusz z Niemiec, i mówi, ona cię prosi, żebyś się o nią pomodlił. No i wiecie, zrozumiałem, dlaczego nie chce, żebym grał, bo chciała, żebym się o nią pomodlił. I pomodliłem się o nią i jej brat jest, jej ojciec jest mordercą i siedzi w więzieniu. I dowiedział się dosłownie kilka miesięcy temu, że ma córkę. I teraz powiedział, że jak wyjdzie z więzienia, to on chce ją odzyskać i tak dalej. I ponieważ ma renomę lokalnego killera, to wszyscy się boją, że po prostu on to osiągnie. Ale ta pani, która prowadzi ten sierociniec, jest niewzruszona. Ona mówi, Łukasz, ja mam 80 lat, nie boję się żadnych killerów, pójdę do sądu i będę walczyć o to dziecko, żeby ona do tego bandyty nie wróciła, tak? Ja mówię, wiesz, to jest jednak jej tato, tak? Ona mówi, Łukasz, on jej przysyła takie roznegliżowane zdjęcia. Ten człowiek nie może być ojcem. On się dowiedział, że jest ojcem 4 miesiące temu, tak? I mówi, nie wiadomo, jak się ta relacja skończy. Mówi, wszystkie moje pracownice powiedziały, że one nie pójdą, bo one się boją o swoje rodziny i tak dalej. Ona mówi, Łukasz, ja się niczego nie boję. Także no naprawdę ta kobieta jest takim wojownikiem dosłownie tam na miejscu, bo ona musi w wielu sytuacjach po prostu różnym sprawom stawiać czoła. Też pobłogosławiła mnie finansowo, jak już wyjeżdżałem, także zaopatrzyła mnie na kolejny miesiąc. I ja przez jakiś czas temu, jak wróciłem z Nowej Zelandii, zdecydowałem się nie wracać do szkoły i nie pracować jako nauczyciel. I powiem wam, że ta decyzja kosztowała mnie bardzo wiele, bo jednak jest takie poczucie, że jak nie zarabiasz pieniędzy, to po prostu wszystko ci się sypie, tak? Wszystko się wali. Ale miałem słowo prorocze, które mówiło o tym, że będę zaopatrywany. I słuchajcie, Bóg jest wierny. Naprawdę, jestem zapraszany w różne miejsca i ludzie, którzy mnie zapraszają do tych miejsc, po prostu wspierają mnie i to funkcjonuje. Po prostu sam jestem zaskoczony, jak to działa, ale mam takie wrażenie, że wyrwałem się z systemu po prostu, że nie funkcjonuje tak jak do tej pory i tak jak dawniej to te pieniądze na koncie były moim takim oparciem, że w razie czego coś będę mógł zadziałać, wiecie, to tak teraz, mimo że tam na tym koncie nie ma nic, to nie ma we mnie żadnego lęku, nie obawiam się tego, bo zaufałem Bogu i On jest moim zaopatrzycielem. I rzeczywiście On jest wierny i zaopatruje mnie każdego miesiąca po prostu w pieniądze, które potrzebuję na wynajem mieszkania, na jedzenie i na moje wyjazdy. Od czasu, kiedy rzuciłem szkołę, odwiedziłem 6 różnych krajów i leciałem 24 różnymi samolotami. Nie wiem, czy ktoś, kto nie zarabia, może sobie pozwolić na coś takiego, ale wiem, że Bóg jest wierny i że On po prostu zaopatruje mnie we wszystko, co mi jest potrzebne. To jest naprawdę, ja tego się uczę, bo gdzieś z tyłu głowy ten strach chce wrócić, ale nie ma szans. Ja po prostu nie pozwolę sobie zaufać już czemukolwiek innemu niż Bogu, bo On jest tak naprawdę ostateczną mocą i ostatecznym źródłem wszystkiego, co mamy w życiu. I może przyjdą takie dni, że naprawdę nasze konta bankowe staną się bezużyteczne, bo nie będzie można z nich wyjąć pieniędzy czy coś. I lepiej nauczyć się ufać Bogu teraz, niż w sytuacji, kiedy już będzie za późno, tak? Można to przećwiczyć zawczasu. Także naprawdę dziękuję Bogu za to wszystko, co się stało. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, którzy dali słodycze do Rumunii albo pieniążki, którzy wyposażyli mnie we wszystko, co mi jest potrzebne. Ja też opracowałem specjalny system przewożenia gitary w tanich liniach lotniczych, ponieważ można mieć walizkę tylko 10-kilogramową. Ale tą walizkę można nadać jako ten taki nadany, ponieważ ona ma tylko 10 kilo, to jest za darmo. I tylko jeden bagaż można wziąć do samolotu i tym jednym bagażem jest moja gitara. Z tym, że słuchajcie, gitara ma miękki futerał i to można nadźgać różnych rzeczy. I nie ma problemu. I w tych tanich liniach lotniczych gitara się spokojnie mieści na półeczce, nie ma problemu, bo zarówno Ryanair, jak i Wizz Air, oni założyli, że tylko jedną rzecz każdy może zabrać, no i wtedy jest dużo luzu w tych półkach tam, więc gitarka pojechała bez żadnego problemu i z powrotem był kłopot, bo ta pani powiedziała, że jednak muszę zapłacić i tak dalej. Ja twierdziłem, że wyczytałem w internecie, że za gitarę się nie płaci. No ona nie mogła znaleźć i ja twierdziłem, że tej informacji tam w internecie, ja mówię, że jest taka z małymi kropeczkami gdzieś tam na dole, więc powiedziałem, skoro przyleciała w jedną stronę to za darmo, to w drugą stronę też za darmo musi polecieć. I w końcu się zgodziła i nie było problemu. Także chwała Bogu za to wszystko. Za kilka dni lecę do Finlandii. No i jak się okazało dzisiaj, się dowiedziałem, że też do Izraela w maju. Także Bóg jest dobry. Zaopatrzył wszystkich chętnych do wsparcia Izraela w bilety lotnicze za 246 zł, tak? W obie strony. Pojadę dwa razy chyba. Także chwała Bogu, dziękuję wam wszystkim. Już zrobiło się 15 po, więc kończę. Błogosławię was wszystkich w imieniu Jezusa. Amen.